Nagrywam. Powiedz coś.
Raz, dwa, trzy. A co ci tak ptaki śpiewają?
Ptaszki za oknem śpiewają.
Okno otwarte.
Przyjemny chłód jest, fajnie się siedzi, wiesz.
A to fajne będzie dla twojego głosu z tymi ptaszkami.
Tak. Dobrze. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Z drugiej Rafał Brzyński.
Tak, czyli te ptaki w tle to u mnie są, a to u ciebie. U ciebie nie ma, to masz okno zamknięte.
Ptaszki również cieszą się z hosty.
Tak, ciekawe, że to będzie słychać, prawda? Dobra, no tak. Więc to wczoraj WIG 22400 przebił i wydawało się, że przebił z hukiem. No a dzisiaj grzecznie jednak powrócił pod 2400. No ale okej, już jest jakiś kolejny z poziomów jest naruszony.
Bardzo dobrze.
Tak, wiesz co, i tak jak mówiliśmy w którymś nagraniu, to ten WIG 20, no okej, wiadomo, to jest najważniejszy indeks, to on jest takim no, miernikiem, że wydaje się, że oj, to jeszcze hossie dużo brakuje do szczytu wszechczasów, ale jak weźmiemy jakikolwiek inny indeks, na przykład WIG, no to jeszcze raz przypomnijmy, szczyt WIG-u z 2007 roku to jest 67 772 punkty, a dzisiaj, tu i teraz, jak nagrywamy w piątek rano, jest 61400. No to już naprawdę niewiele brakuje. Czekaj, podzielę to. 61. No 9%, jakby nie licząc tutaj. Tak. Więc jak weźmiesz WIG 20TR, tak, czyli ten Total Return, no to też jest tak. Ten szczyt z 2007 przeliczony wstecznie to jest 4499, a jest 4029. Dobrze jest.
Marcin, nie jedna rzecz, że te wzrosty są napędzone głównie przez te największe spółki, a wiele maluchów i średniaków od dobrych kilku miesięcy no nawet gdzieś tam delikatnie spada albo gdzieś tak sobie stoi w miejscu, bo te no, indeksy jednak, ale te indeksy no są tak ważone, że masz kilka głównych spółek w tych indeksach, nie wiem, MWIG, SWIG i wystarczy, że te kilka spółek idzie mocno do góry, a pozostałe no tak jakoś tak ja nie czuję u siebie, po swoich spółkach, które obserwuję średnich, no ale ja nie mam 5 czy 10 spółek, tak? Które obserwuję, tylko znacznie więcej, żeby one gdzieś tam sobie rajdy zaliczały.
No rozumiem, że nie nazwałbyś tego hossą szerokiego rynku.
W życiu.
Okej, okay. No ale tymczasem z tego, co spowodowało te wzrosty w ostatnich tygodniach, tak? No to ja bym wymienił jako numer jeden PZU, to dzisiaj jest minimalna korekta, ale wczoraj przecież rekord wszechczasów 45 zł 21 grosz.
No to jest petarda.
Petarda. Znaczy jeszcze raz zwracam uwagę, jak to się liczy, tak? To wykres na stuku to bardzo dobrze oddaje, ponieważ wykres na stuku są korygowane wstecznie o dywidendy, bo w związku z tym ten szczyt z 2014 roku, co tam było ponad 500 zł, czy około 500 po podzieleniu na 10 po splicie około 50, ale jak się odejmie historyczne dywidendy, to tamten szczyt był 44 z hakiem. A teraz jest wczoraj był max 45,21. W ogóle wzrost w tym roku, tak nie wiem, tak czy o 5, w tym roku to jest wzrost o ile? Od początku roku to jest 33%, a w 5 miesięcy od grudnia to jest 48%. Tam z to poziomów poniżej 30 zł na ponad 45 zł.
To takie, dam ci trochę łyżkę statystyk, podsumowując te ostatnie wydarzenia, szczególnie z ostatniego miesiąca. Mam statystykę taką najwyższych wzrostów na całym rynku w ostatnich 30 dniach. Najwyższe wzrosty. PZU 27%. Dalej mamy KRUK 22%. Ursus 20, o którym zaraz sobie więcej powiemy, ale dalej. JSW plus 18, a mamy przecież ostatnio duże spadki, ostatnie dwa dni. PKN Orlen plus 17. Dalej mamy PKO plus 14%. No i Budimex tam jeszcze 11%. A tak, no dobra, PGNG plus 9, Kenty plus 9, Benefit plus 8, no. Lotos plus 8, mimo dalej wcześniejszych wzrostów jeszcze. A z tych mniejszych spółek, no, oprócz naprawdę takiego Ursusa, który gdzieś tam ostro poszedł, Cormea, który tam powiedzmy spekulacyjnie gdzieś tam jeszcze ładnie się odbija bez fundamentów, no to nie ma już takich spółek, więc masz nagle WIG20 i później jakieś bardzo pojedyncze tematy z mniejszych.
Mhm. Ale widzę, że Ursus od początku roku, no to już jest 100%, tak? Bo to były poziomy w okolicach 2,20, no powiedzmy sobie 2,30, 2,40, a wczoraj był max 4,95.
No i teraz wszyscy...
Rafał, bo ja się pogubiłem, bo myśmy tego Ursusa kupowali, odsprzedawali kilka razy. Mamy teraz Ursus, czy nie mamy?
Nie, nie mamy.
Niestety nie mamy. Niestety
nie mamy. Z Ursusem było tak, że mieliśmy go od 2,41 do 2,85, później odkupienie po korekcie po 2,63 i sprzedaż po 4,10.
To pamiętam.
Ja jak sprzedałem to po 4,10, to nie ukrywam, potem po tej informacji o kontrakcie afrykańskim, no to nie ukrywam, że gdzieś tam się czaiłem po 3,6, przy pierwszej fali nie doszło. Znaczy doszło do 3,6, nawet 3,50 ileś było, ale wtedy jeszcze nie kupiłem, bo myślałem, że jeszcze niżej zleci. Nie udało się, no i później zaczęły wychodzić na jaw te informacje dotyczące autobusów elektrycznych, no i te ostatnie informacje przede wszystkim o tym prototypie tego pojazdu dostawczego do 3,5 tony całkowicie elektrycznego i pokazanie zarówno tego pojazdu do dużych miast wraz z prezentacją autobusów elektrycznych, gdzie normalnie ci wyjeżdża prototyp, można go dotknąć, zobaczyć, jest zaprezentowany na największych targach w Niemczech, no to to jest strasznie. Tak, no, wydaje mi się, że tak. Ale to masz nagle taki wow, bo wcześniej spółka, zobacz inne spółki. Inne spółki będą ci raportować każdy etap zrobienia prototypu takiego samochodu. Ursus to tylko jakoś pojedynczo sobie sygnalizował. Ja pamiętam gdzieś tam na Inwestorze TV przeprowadzałem wywiad z panem prezesem Zarejczykiem, to on wspomniał rok temu, tak, że oni pracują nad tym samochodem elektrycznym. Z tymi autobusami też było wiadomo, ale nigdzie nie było komunikatów bieżących, czy w wywiadach powiedziano, tak, pracujemy nad prototypem i za 3, 6, 9 miesięcy będziemy mieli ten prototyp. Podobnie jak, nie wiem, Blue Box.
Nie było żadnych newsów na ten temat po drodze? O tym
były, samochodzie? Ale takie naprawdę prasa się nie rozpisywała, nie było komunikatów bieżących, wiesz, nie było jakichś szumnych wywiadów z headline'em na pierwszej stronie. To po prostu po cichu mocno robione.
No dobra, ale palicho te wywiady, bo to prasa może sobie o czymś pisać, o czym albo nie, tak? Spółka może o coś zadbać PR-owo albo nie, ale raporty bieżące powinny być wszystko dokumentujące, bo wiesz, żyjemy w epoce maru i trzeba, wiesz, dla bezpieczeństwa nadraportować niż czegoś tam niedoraportować. Tak.
Czy ja żadnego komunikatu o prototypach autobusów czy samochodu nie kojarzę w ogóle.
No widzisz, no to niedobrze.
Tak gdzieś tam było i tak dalej. No wiesz, no, myślę, że no, nie wiem, to już specjaliści muszą się wypowiedzieć, czy Ursus miałby to raportować, czy nie, że pracuje nad nowym produktem. No, wiadomo,
jak to tam. No, wiadomo, jak to jest. No Ursus szok, nie? To jest
tak, teraz powiedzmy, weźmiesz
kosmicznie.
Tą kapitalizację obecną nawet Ursusa i weźmiesz tę możliwość perspektywy
260 milionów,
spółki, no to powiem ci, że w ogóle mnie nie przeraża ta wycena, ale tutaj ona już w dużej części właśnie powoli gdzieś tam, dobra, nie w dużej części, kasuje to. W jakiejś części, może w tej mniejszej, powoli zaczyna dyskontować właśnie to, że Ursus będzie produkował i sprzedawał takie samochody i autobusy na większą skalę.
Okej. No wiadomo, to zawsze trzeba po takich wzrostach, trzeba w ogóle oświetlić sobie tę spółkę jakoś w dłuższym terminie, zobaczę jak to wygląda. No, historyczne szczyty właśnie, z tego co tutaj widzę. Dobrze widzę? Czy jeszcze mam sobie dłuższy termin wyświetlić? Nie, historyczne szczyty.
Historyczne szczyty? Nie wiem, czy pamiętasz, to też omawialiśmy, jak Ursus podał wyniki za poprzednie kwartały, raporty finansowe i ja tam mówiłem, że od strony finansowej mi się tam bilans przede wszystkim spodobał. Na zyski i na przychody to ja tam w ogóle większej uwagi nie zwracałem, ale to dało spółce podstawy właśnie do capexów, tak, do inwestycji przede wszystkim, no i do takiej Bo Ursus generalnie bardzo dużo milionów wydawał właśnie na promocję, na sprzedaż, na targi, na podróże i tak dalej. Teraz jeszcze doszło do tego, że urząd państwowy, powiedzmy, też mocno promuje, między innymi Ursus.
Okej. Okay. Dobrze, wiesz co? To jeszcze z takich rzeczy popularnych, które się u nas regularnie pojawiały. Czy jeszcze to wspomnijmy o jeszcze jednej spółce, która też tak ładnie, wiesz, hossę nam tutaj zagwarantowała przez ostatnie kilka tygodni, czyli Orlen, bo Orlen niecały tydzień temu rekord 122. No dzisiaj jest, potem jest, przez ostatnie 3-4 dni jest mała korekta, jest 116, ale rekord 122 jest szokujący.
No i tak chyba prawie w każdym odcinku wspominamy albo Lotosie, albo Orlenie.
No bo wiesz tak, to co tydzień mam, oni wyznaczają historyczne maksima, no to jest szok,
Nie, no,
prawda?
pamiętajmy, że pod względem przychodowym to jest największa chyba spółka, tak?
Orlen jest na pewno już teraz największą, jeśli chodzi o kapitalizację w Polsce. To już jest
No,
największa
przychodowo
spółka.
też, bo tam są około 100 miliardów, tak? Rocznie, czy nawet więcej.
Nie wiem. Nie wiem, nie, to nie orientuję się. Czekaj, już ci powiem. Orlen, kapitalizacja Orlenu teraz jest, po tej korekcie, 49 miliardów złotych. No. No czekaj, a jaki Orlen ma przychody? Takie, wiesz, kwartalnie. Nie, chyba przesadziłeś z tym 100 miliardów. Nie, chyba mają EBITDA jakoś 11. Czekaj, już patrzę. Widzisz, ostatnio przegapiłem, nie oglądałem tego. Strasznie rwała konferencja Orlenu. Nie dało się tego oglądać. A bardzo lubię oglądać konferencje Orlenu. Super to się, także bardzo przyjemne one są. Uwaga. Podstawowe dane, wyniki finansowe. I za ostatni kwartał. A widzisz, możesz mieć rację. Możesz mieć rację, już za pierwszy kwartał 22 miliardy.
Czyli do setki pewnie gdzieś tam dochodzą.
Czyli razy 4 przemnożone jest pod 90 podchodzą. To może być, możesz mieć tę rację. To ja coś zatrzymałem, to ja coś innego.
Teraz akurat może nagłą zmianę tematu. Słuchaj, depesza
Dobra,
spadła.
okej. No, słuchajcie.
Volkswagen, globalny koncern motoryzacyjny, podpisał z Grocklinem i jego największymi akcjonariuszami porozumienie, w ramach którego uzyskał prawo pierwokupu akcji polskiej spółki lub części jej aktywów w przypadku, gdyby firma podjęła decyzję o sprzedaży segmentu poczcie. Dziękuję.
Widziałem. Czytam. Czytam rano. No
Petarda.
to jest, no wiesz, Grochlin to jest taka spółka, jak to popularny zwrot ostatnio, tak, że która wstaje z kolan. Przypomnijmy, że oni to jest, wiesz, ja kojarzę, jak jeszcze prezes Drzymała za czasów tej Hossy z 2007 8, jak oni byli ponad 140 zł, 140 zł i już wtedy pamiętam, że jakiś, wiesz, był zapraszany jako, wiesz, no, polski super przedsiębiorca na różnego rodzaju, wiesz, odczyty i tak dalej. Gdzieś tam kiedyś był na giełdzie i powiedział, że on ma, on się tutaj w ogóle nie chwali, ale on ma już pierwsze wyceny, że coś studenci robili prace magisterskie, licencjackie, czy tam inne zaliczeniowe z wyceną Groklinu i tam widział takie prace, które Groklin był wyceniany na ponad 200 zł. No.
DC przyjmie wszystko.
To jest, wiesz, no ale no dzisiaj jest po 12. 12, 13. Tak? I to chyba po wzrostach. Dobrze patrzę, dobrze pamiętam. Nie, po jakimś takim dynamicznym. Nie, to co ja mówię, to były gdzieś mega spadki na Groklinie w kwietniu i teraz jest to odbicie. No okej, wiesz co. Opowiadałem ci kiedyś, że byłem w fabryce w Groklinie tam zwiedzać. To jeszcze
Nie.
tam w latach 2004-5 albo coś takiego. Miałem gdzieś tam jakieś okazje rzucić okiem, jak to się robi. Zakładam, że dzisiaj to, wiesz, no minęło ponad 10 lat, że robi się zdecydowanie na nim inaczej, ale no, nic tam się nie zmieniło. Cały czas te pokrowce szyją. No i tam widziałem te skóry z tych krów rozpostarte na takich wielkich stołach i laserem to tam, wiesz, wyznaczane, gdzie co, jak ma być cięte. No to takie, ja bardzo lubię zwiedzać takie zakłady, w których coś się produkuje, w których jest robiony, wiesz, fizyczny produkt na szeroką skalę nowocześnie, to robi ogromne wrażenie. No, dla przykładu, no też to też bym lata temu, też zakładam, że teraz już postęp poszedł do przodu, robi się zupełnie inaczej. Byłem kiedyś w Amice, to też robiło wrażenie, nie? Ale dobra, to temat na inną okazję. Słuchaj, chciałem, żebyśmy kilka słów o tym, co mamy lub możemy mieć w portfelu. Widziałem, że kupiłeś Lark. Larku, Lark, jak się czyta ta spółka.
Lark. Wiesz co, no to
Co
jest.
to za spółka? Co to ma? Co to ma?
Ale wiesz, pamiętaj, że w Larka przede wszystkim powiedzmy, że zainwestowałem jak do tej pory największą ilość środków jako pojedynczą inwestycję. Bo tam
Tak?
poszedłem
Segment,
po bandzie i tam prawie
segment własny.
segment własny i tam pod 200 akcji po 15 zł, czyli tam prawie 3000, 3000 wyszło gdzieś tam prowizja. Więc tutaj tak no, bardzo mocno postawiłem, w miarę pewny jestem tej inwestycji. Lark to taki fundusz, który ma trzy główne spółki portfelowe: Nextbike, Synergic i Brand24. Nextbike to pewnie część, jak nie kojarzy z nazwy, no to kojarzy już Veturilo, a jak nie, no to rowery miejskie to większość osób używa, kto mieszka w większych miastach. Więc to jest główna spółka Larka i oni mają 71% na koniec 2016 roku w Nextbike'u. I bardzo ciekawy jest Nextbike, bo on rośnie mega dynamicznie pod względem takim, myślę, że fajnym wskaźnikiem, który obrazuje wzrost tej spółki, to jest po prostu ilość obsługiwanych rowerów miejskich. To w 2016 zwiększyli z 5000 do 8000, a teraz jest prognoza, że z 8 nawet do 13 tysięcy zwiększą ilość tych rowerów obsługiwanych. I to oni dali prognozy już takie oparte na wygranych przetargach. W Warszawie ten cały system rowerów miejskich jest największy w Europie w ogóle pod względem rozbudowywania. Więc ta spółka jest tutaj najbardziej wartościowym klejnocikiem Larka. Więc
Ale
tutaj.
ja kojarzę Larka głównie z tego, że ma w środku nie wiem ile procent, brand 24.
Brand24, no bo to spółka wrocławska z segmentu właśnie SaaS-owego, software as a service. No i narzędzie do śledzenia
Aktywności,
aktywności, tak, marketingowej
tak. Masz
nazwa
spółkę i
spółki.
chcesz wiedzieć, co się o tobie pisze w internecie, no to Brand24 jest takim przykładem, takim, no już chyba wiedzącym, już nawet nie w skali Polski i Europy, już w skali światowej.
Tak, w skali światowej, bo to już jest ponad
Światowej, tak, ma
20.
klientów na całym świecie, taki, że masz spółkę i chcesz na określone hasło patrzeć, co pisze się o tobie w internecie, to Brand24 jest bardzo fajnym, no, popularnym narzędziem do takiego mierzenia tej aktywności.
No i wiesz, wśród klientów Microsoft, C&A, IKEA, Intel, Carlsberg i tak mogłem teraz wymieniać, 48% na 2016 mieli udział w tej spółce. Co ciekawe, do brandu, do akcjonariatu brandu weszli głównie akcjonariusze LiveChatu, tam ponad rok temu. Jest też fundusz Inovo, więc to jest dla mnie taka no, naprawdę perła, która gdzieś tam może eksplodować, bo pod względem wyników EBITDA, no to tam są lekkie, tam 0,2-0,3 miliona na stracie na tym poziomie, ale w tych spółkach nie patrzy się na zysk netto obecny.
No nie na
Tam,
tym etapie,
nie
nie
na
na
tym
tym
etapie,
etapie.
tam się po prostu wszystko powinno koncentrować na pozyskiwaniu kolejnych nowych klientów. I tak jak tutaj prezes brandu stwierdził swojego czasu, prezes Sadowski, że każda złotówka zainwestowana w sprzedaż powinna przynieść 4 złote tylko w ciągu najbliższego roku. To mówił przy wejściu funduszu Innowo w wywiadach. To już pokazuje, że po prostu jeśli oprzeć się w ogóle na tym stwierdzeniu, no to każdą złotówkę powinno się reinwestować w sprzedaż. No i Synergic to jest taki operator reklamy zewnętrznej. Więc między innymi to on jest operatorem tej przestrzeni rowerowej, przestrzeni reklamowej na rowerach. Także jak tam mBank wcześniej był, tak, na rowerach w Warszawie, nie wiem jak z
We
Krakowa.
Wrocławiu chyba też był
No,
mBank.
a tam później Citibank podpisał też jakąś dużą umowę, więc tutaj no to też jest jakiś tam biznes. Oni też mają inne niestandardowe nośniki na dworcach kolejowych czy autobusowych. No, ale powiedzmy, że to już jest taka jakaś tam. Mimo, że pod względem prognozy EBITDA znacznie więcej niż brand, no ale ten brand myślę, że przyszłościowo gdzieś tam tą ścieżkę wzrostu wartości może być bardzo ciekawa. Nextbike idzie na giełdę, no bo już były ostatnio w parkiecie nawet teksty na ten temat. No i będzie takie upublicznienie realnej wartości. Ja w każdych tych spółkach upatruję, że ten trend wzrostu wartości będzie dalej kontynuowany. A to oczywiście powinno się również przełożyć na wykres akcji Larku. Widziałeś ten wykres akcji Larku?
Widziałem. Bardzo fajnie.
Także to wygląda teraz po konsolidacji. Gdzieś tam powoli ta spółka się wybija powyżej tych 15 zł, więc gdzieś tam może...
A po ile mamy kupione?
14,99.
Dobra.
Na wykresie konsolidacji nie udało mi się tam upolować przy 14, a tam te zlecenia wystawiałem cały czas i bardzo ciężko było coś tam wziąć.
No dobra, to tu jesteśmy zarobieni, natomiast widzę, że kupiłeś też taką spółeczkę. Chciałbym, żebyś mi w ogóle powiedział, co to za cudo jest.
Infoscan.
Z New Connectu. Tak. Teraz patrzę notowania tu i teraz, jak rozmawiamy, o minus 8%. O matko boska. I wczoraj chyba widzę podobny patent, też minus 7%.
Od razu, żebyś się bardziej roześmiał, ja już jestem na tej inwestycji stratny 15% w kilka dni.
No, to wspaniale. No, a co to jest i skąd to wytrzasnąłeś?
To jest ewidentnie spółka o jednym, no jeśli nie największym stopniu ryzyka w tym segmencie własnym, i to od razu podkreśliłem. Pierwsza spółka też z NewConnectu w portfelu C. To jest spółka z branży telemedycyny, czyli wszyscy kojarzą Brastera. Ale na NewConnectie jest kilka tych spółek z telemedycyny, a Infoscan jest najniżej był wyceniony. NewConnect zachnął po 70-80 groszy i miał wycenę poniżej 2 milionów złotych w łączną kapitalizację.
Tak.
Ale co ciekawe, spółka ma normalnie działające swoje urządzenie na diagnozę bezdechu sennego. Więc ta spółka gdzieś tam była zaniedbana pod względem takiej operacyjnej działalności, ale przeprowadziła emisję akcji udaną, pozyskała niecałe 2 miliony złotych. Gdzieś tam fundusze się pojawiły, ujawniły powyżej 5%, więc obejmowały tą emisję. No i co? Spółka przede to, co najważniejsze w tych spółkach. Ta spółka ma już działający normalnie aparat, który jest tylko rozwijany. Od kilku lat są badania przeprowadzone w Polsce na tym aparacie, no ale ta skala jest za mała, no bo rynek badań na bezdech senny w Polsce to jest tam 12-14 tysięcy badań rocznie. Takie badanie tam kosztuje 400, 600, 800 zł, w domowych warunkach 250, bo od bardzo niedawna spółka oferuje to na swojej stronie internetowej. Możesz sobie zamówić taki aparat. Więc myślę, że case chrapania, no to ponad połowa polskich rodzin chyba ma u siebie wspierać. Więc o czymś mówi się w mediach? No nie, nikt tego nie bada, nikt tego nie leczy. Praktycznie. Więc o to trzeba zadbać. No ale tutaj, kiedy będzie wzrost tej spółki? No wzrost tej spółki będzie, jak będzie na rynek amerykański, gdzie jest 4 miliony badań. I ta wiedza wśród ludzi, społeczeństwa i przede wszystkim funduszu zdrowia, funduszy prywatnych zdrowia, tak, jest dużo większa. No bo chociażby w prowadzeniu tirów czy samochodówce w OC, tak, to ja sobie jestem w stanie, gdzieś tam Unia Europejska już się bardzo mocno chyba pracuje, czy zastanawia nad wprowadzeniem takiego przepisu, że no kierowcy tirów będą zobligowani do obowiązkowych badań na bezdech senny, bo to jest gdzieś tam statystycznie jakiś tam powód do wypadków, i wtedy albo robisz takie badanie i dokumentujesz przy wykupie OC, że nie masz z tym problemu, to masz zniżkę, tak, a jak nie, to zwyżkę. No i zobacz, jaki się rynek na przykład otwiera.
Dobra, Rafał, nie czaruj. My jesteśmy na 90, gdzie jest stop loss tej cudownej, tej wspaniałej inwestycji, która już za 20 lat, jak już wszyscy kierowcy w Unii Europejskiej zaczną być badani, no tak być może się...
W znacznie krótszym terminie. Spółka po raz drugi podchodzi do FDA, żeby wejść na rynek amerykański. Tam już masz taki przedmiot, współpracuje ze sleep labami tamtejszymi. Oni muszą tylko dostać zgodę FDA, więc ja oczekuję teraz kolejnych raportów bieżących ze spółki dotyczących spełnienia każdej kolejnej procedury, etapu procedury. Spółka szacuje, że gdzieś tam będzie przełom roku ten FDA. Więc im bliżej do tego roku, im bliżej przechodzenia kolejnych etapów, tym ten kurs i wartość spółki powinna no, teoretycznie rosnąć, tego infoskanu. Spółka jest obecnie wyceniona gdzieś tam na 12 milionów złotych przy 4 milionach akcji, A prognozy poprzednie, które były odwołane, jak się nie udało za pierwszym razem uzyskać tego FDA, no, pokazywały już zyski w milionach. Więc ja też oczekuję, że spółka, jak otrzyma tego FDA, pokaże prognozy finansowe i to już będą takie prognozy też idące gdzieś tam w miliony, co również otworzy całkiem niezłą próbę, całkiem niezłą szansę. Więc no, kupiłem mocno ryzykancko, może faktycznie, może nie, ale tu tak naprawdę każda jakaś informacja ze spółki, widziałeś wykres. Tam czasami jednego dnia po 20-30-40% potrafi to odbić. Tutaj ewidentnie, no dzisiaj mamy nagle obrót, gdzieś tam 22 tysiące akcji się pojawiło. Ktoś może musiał sprzedać na szybko to. Są fundusze, w to zainwestowały. No, podjąłem po prostu ryzyko i czekam na rozwój wypadków.
Dobrze. Okej. Dobrze, to powiedzmy jeszcze dwa słowa o tym, że w sądzie, który... Słucham?
Sądę.
A coś jest jeszcze?
O, jest coś jeszcze. Że takie możliwe...
A no dobra, to jeszcze zanim do wyników sądy i co słuchacze, czytelnicy wybrali do portfela, to jeszcze o JSW, bo to jest twoja ulubiona spółka.
W moment, bo mówiliśmy o bardzo wysokich rekomendacjach dla JSW na 106 i na jeszcze wyższą wartość od BZWBK. No i tak naprawdę po ujawnieniu tych rekomendacji kurs plus 10 i tam lizał 80 zł i nagle trzy ostatnie sesje i mamy trzy wielkie czarne świeczki, teraz jest kurs poniżej 74 i tak jest negatywne fałszywe wyłamanie, jeśli to by się skończyło na tych poziomach.
Pamiętam, więc... mówiłeś mi w prywatnej rozmowie, że JSW, że tu jesteś, w ogóle skłaniasz się ku S-kom, że to trzeba by już krótka pozycja i chyba dzień albo dwa później poszło właśnie te plus.
Bo ujawnienie było...
Z 72 do 80.
To tam też w którymś podcaście to mówiłem jeden czy dwa odcinki temu, że coraz bardziej mi to tak na wyrównane te scenariusze, dla argumenty dla popytu i podaży szły. Czy w prywatnych rozmowach mówiłem o ESK-ach, to tego nie potwierdzam. Na razie zostawię to jako twoje spekulacje. Ale fakt, że dalej podtrzymuję to moje...
Ale cię teraz zdradziłem.
Żebym ja tutaj nie zdradził, co mówisz, wiesz. O... Dobra. Już nie będę rodzin dotykał.
Tak.
Ale tutaj bardziej remisowe.
Tak, przepraszam, drodzy słuchacze, rozmowy inwestorów poza anteną są nieco mniej wersal, przypominają.
No, wspominali, tam jakaś cenzura by się przydała oczywiście.
Tak, dobrze. A teraz przejdźmy znowu do tego tradycyjnie, czyli tak, jak to będzie, Rafale, co sądzisz dalej o perspektywach rozwoju JSW?
Rafale, uważam, że JSW... No, bardzo ciekawy przypadek. Ceny węgla gdzieś tam delikatnie tego koksowego przycupnęły po tym, co się zadziało na miedzi kilka dni temu, bo miedź tam tak tąpnęła o $200-300 nagle po infie o wzroście zapasów.
Tak, co było widać na kursie KGHM-u, że był już powyżej 120 paru, tak zdecydowanie, teraz jest po 100 kilkanaście i tam...
Przepraszam, wytweetowałem tam któregoś dnia, że chyba tak negatywnie to wygląda, ten KGHM kilka dni temu. Ale na co chciałem zwrócić uwagę? Na kurs dolara do złotówki. To też wrzuciłem ten wykres na Twitterze.
Tak.
Tam jest wyłamanie z ponad dwuletniego takiego kanału wzrostowego.
No złotówka w ogóle, to są newsy ostatnich dni we wszystkich możliwych stronach finansowych, jak to złotówka regularnie, że długi weekend majowy nam nic nie przeszkodził, coraz mocniejsze i w stosunku do dolara, i w stosunku do euro, systematycznie, krok po kroku złotówka, to jest bardzo duże, tak, przyjrzyjcie sobie, jakie wszystkie bankiery i tak dalej, parkiety, wszystko, wszędzie jest o tym, że złotówka najsilniejsza od lat.
Od czasu rządów PiS-ów nie mieliśmy takich poziomów na jednej i drugiej walucie, więc tu bardzo ciekawe, ale teraz musimy sobie, już akcjonariusze i inwestorzy muszą sobie zdawać sprawę, jakie mogą być konsekwencje walut, po prostu dla spółek. Surowce, czyli KGHM, dramat.
Gorzej.
To jest negatywnie. Jeżeli dołożysz do tego spadki na miedzi, spadki na dolarze do złotówki, to jest najgorsza sytuacja. Tak samo przy JSW. Jak spada węgiel i dolar, no to słabo. Ale z drugiej strony, no inne branże powinny się cieszyć.
No, uprawy,
łachy tak zwane. Monarii, które niedawno kupiłem, tak, do portfela. Wszystkie te importerzy IT, AB, ASBIS, ABC Data, tak? No dobra, to jest jeszcze za krótko, no bo
Ale
to
Monari
10
ostatnio
miesięcy.
słabo. Co prawda dzisiaj, z tego co widziałem, dzisiaj Monari plus 4. Uuu, co by się
Sprzedażowe,
stało?
sprzedażowe
Dany.
wczoraj.
Tak? No ale dobra, to wykres Monari z ostatniego miesiąca to jest no, obraz nędzy i rozpaczy, prawda?
Jest, jest. Tak, bo dane sprzedażowe za marzec były tragiczne, jak dla mnie, a w kwiecień były dodatnie, no to przy tym poziomie kursu odebrałem je pozytywnie. I rynek też widać, że gdzieś tam zaczyna odrabiać te poprzednie straty. Pamiętajmy, że no, pogoda nie rozpieszczała. Nie było takiej typowej wiosny, żeby kobiety ruszyły po nowe torebki i ubrania do
Letnie,
sklepów.
tak? Bo
No
to ja
zobaczymy.
pamiętam, że zawsze jak CCC omawialiśmy, że w CCC najlepsza pogoda to jest taka, że jest plucha, zimno i częsta zmiana pogody, że jest piękna pogoda, biegniesz po letnie buty. Potem jest plucha, oj, dobra, buty mi się rozwaliły, biegnę po ciepłe buty. Więc to jest, jak jest, nie wiem, długie lato w CCC, że takie, wiesz, od kwietnia do października jest gorąco i tak dalej, to jest niedobrze. Widzę, że w Monarii to też byłoby dobrze, bo częsta zmiana pogody.
No dokładnie, a nie mieliśmy takich wyraźnych, że nie wiem, tydzień przyszedł i mamy 20 czy 20 kilka stopni. Nie było czegoś
Faktycznie. No
takiego,
nie mam to.
więc
Aha,
czekamy.
rozumiem. Nie mam co się ubrać, trzeba było coś kupić, tak? Napędzić obroty branży
No,
sprzedażowej.
nie ma, więc Monari czeka na to. Ja jestem bardzo ciekawy, jakie pokaże marże za pierwszy kwartał. No dalej podtrzymuję te wszystkie argumenty, które wypisałem w
Tak.
odcinku. A to, że spółka reaguje, no,
Kiedy my to kupiliśmy?
ponad miesiąc temu. 9,50 ileś zapłaciliśmy za akcję.
Jest, to też jest tak, bo dzisiaj po ostrym wzroście 4,5% jest po 9.
No tak, to są właśnie efekty tych danych miesięcznych sprzedażowych. To jak najbardziej ma prawo po kilkanaście procent plus minus reagować. No ale jak widać, tak samo są fluktuacje i tak naprawdę w długim terminie to się powinno kwartalne jakieś dynamiki uwaga. No ale jest jak jest. No Energa wygrała w sądzie, tak? O tym jeszcze nie powiedzieliśmy.
Tak, no właśnie, tak. Już też Monari chciałem powiedzieć, że wiem, tu mam newsy, że będą na konferencji Wall Street, będzie można podejść z nimi pogadać.
O,
Oni
super,
są
to ja tam spędzę
bardzo.
prezesie.
Bardzo fajni są, bardzo fajnie się, bardzo przyjemnie się z nimi rozmawia, bo oni, czy jest dobrze, czy jest źle, to bardzo się elegancko komunikują. Tutaj muszę ich publicznie pochwalić.
Jak się prześledzi komunikaty z Monarii, wywiady z prezesem, prasy, to się wszystko później potwierdza w wynikach kwartalnych, rocznych. Bardzo fajnie przepowiadają przyszłość. To od razu widać jakoś to z zarządu. I to mi się też podoba do tej pory cały czas w Monarii. To też stało za przesłanką, że kupiłem tę akcję do segmentu własnego. Energa. No Energa wygrała
Dobrze.
9,99, 3 dziewiątki kupno. Wczoraj spadła za WIG-iem pewnie. Dzisiaj znowu gdzieś tam chodzi za WIG-iem.
No powiem ci, to nie wygląda dobrze ta energia, bo już przyzwyczaiłem się, że energia jest powyżej 10 zł. Był taki krótki moment, że przyzwyczaiłem, że jest powyżej 11 zł, a teraz jest po 9,75.
Wiesz co, no, tak jak już wcześniej mówiłem, no, ja tą energię dałem do segmentu, bo też tam nie byłem jakimś za optymistą i tak dalej przy tej sytuacji. No ale dałem, no skoro wygrała gdzieś tam poprzednią sondę, no to z obowiązku wrzuciłem do kolejnej i znowu ta spółka wygrała. Tylko że poprzednio, jakby udało nam się kupić te akcje, to byśmy już właśnie stracili na stop losy, by poszły i to byłaby ujemna inwestycja. I mimo tego inwestorzy dalej po prostu głosują na tą energię, dalej widzą w niej potencjał.
To jest popularna spółka po prostu, nie? To jest po prostu popularna spółka. Także
No, internauci zdecydowali, kupujemy, tak, i jedziemy.
jestem ciekaw, ilu to jest tych inwestorów, co to mają od debiutu tam po te. Nie pamiętam, ile był debiut energii. Gdzieś tam 18, 19, 7, coś w
Tak,
tym granicy.
kupno, 17-18.
No. Także ile to osób ma i zaklina teraz rzeczywistość. Dobra, to kupmy energię, może ona ten sygnał wzrośnie, bo jestem już na niej tak mniej, grube kilkadziesiąt procent do
No jest
przodu, no
przy
to jest.
wsparciu technicznie, więc tam gdzieś tam można gdzieś tam upatrywać te 9,6, 9,7 jako takie wsparcia. Zobaczymy.
No dobra, dobra, to już tak jeszcze przepatruję jakieś takie ciekawe rzeczy. Tak jak mówiliśmy, KGHM spadł, ale to wytłumaczyliśmy, tak? Im silniejszy złoty i w połączeniu z niższymi cenami miedzi, no to KGHM nie ma prawa rosnąć. Czy coś się jeszcze takiego ciekawego wydarzyło? O, ja wiem, coś ciekawego wydarzyło. We wtorek była sesja giełdowa.
Czyli nieciekawego.
No ja przeżyłem szok, prawda? Myślałem sobie, kto 2 maja wymyślił sesję giełdową? No i to po prostu jak. I byłem przekonany, że po prostu będzie jakaś śpiąca sesja, a tam było zdrowe 700 milionów obrotu.
Czyli bardzo ładnie.
Jak widać, że tak, inwestorzy mieli dosyć już tego siedzenia, wiesz, grillowania, jedzenia, mówię, dobra, trzeba coś pohandlować, więc to było to, tak, że tak byłem zszokowany, że wiesz, wstałem późno, pokręciłem się po mieszkaniu, wypiłem kawę, włączyłem komputer, czy tam telefon wziąłem do ręki i patrzę, sesja giełdowa, no niemożliwe, prawda, no to... I to jeszcze taka fajna, że wzrośliśmy. To było przyjemne. No dobra, tak patrzę jeszcze po naszych inwestycjach. Tak, Briu, klepie sobie te 8 zł, nic tam się specjalnego nie dzieje z takich naszych rzeczy, które no, gdzieś tam trzymamy.
PMPG spadło dość mocno. Z 5 PMPG. Na 4,40 już.
Widziałem, PMPG spadł. No. Jaką mamy wycenę teraz?
Tam nie, pod 34 niecałe. Dalej w miejscu stoimy.
Dobra, a co z segmentem własnym? Ile masz procent?
74.
3 tygodnie zostały, tam miesiąc został. 4 tygodnie do konferencji Wall Street, przypominam.
Czyli jednak trzeba grać.
Musisz, nie wiem co. Jeszcze raz przypominam, jak będziemy to tłumaczyć. Jak zrobimy 100%, to my zrobimy. Jak nie zrobisz 100%, to będziesz się tłumaczył. Okej? Okay? Tak, możemy się tak umówić. No.
Dobrze.
Tak, 2-4 czerwca, przypominamy, drodzy inwestorzy, zapisujcie się, tam sprawdzajcie program, on się praktycznie zmienia codziennie, ja coś tam dokładam, jakieś drobiazgi. Aha, do wszystkich osób, jak będziecie słuchać tego podcastu, to ten najbliższy akcjonariusz się ukaże, bo teraz jak skończymy nagrywać, to siadam i go puszczam w świat, bo ja mam w końcu gotowy ostateczny plik, także publikuję i ten już omawiany przez nas wielokrotnie wywiad z prezesem Buczkiem to jest w tym numerze, ja go też puszczę na stronie w przyszłym tygodniu takim otwartym tekstem, żeby wszyscy mogli poczytać. No i kto tam chce, to wiem, że masz 2-godzinne przepytywanie prezesa Buczka na konferencji Wall Street.
No, omówimy połowę wszystkich spółek na giełdzie, co się mi się wydaje.
To fajnie.
O to dokładnie chodzi.
Samo mięso, że można usiąść i jednego z najlepszych, najsłynniejszych zarządzających w Polsce przez 2 godziny przemaglować ze wszystkich spółek. Co tam wam się przypomni, tak?
No może oprócz PiSu i FON-u.
Tak, oprócz takich kartów. Ja się nie śmiej z FON-u, FON dzisiaj plus 18,5%.
Trzeba było kupić do portfela i byśmy mieli 100%.
Nie, ale FON jest, on się tak zmienia, jak tu patrzę zawsze na stuku, on jest albo w najmocniej rosnących, albo najmocniej spadających. Nie ma dnia takiego, żeby ta spółka nie zaliczyła plus minus wzrostu bądź spadku liczonego przynajmniej w 12%. A wzrosty i spadki liczone w 20% no są na porządku dziennym.
To jest to Eureka, już wiem co, ale to dziękuję ci, Michale. Mam pomysł, jak zrobić 100% właśnie do Wall Streetu. Zainwestuję na giełdzie w Płocku.
Na nowej giełdzie przez
FAW. Wdam.
Tak, na nowej giełdzie. A tam regulaminem nie jest zapisane, że mogą tylko wzrastać akcje? Bo jak to tam? To nie byłoby głupio, jak było regulaminowo zapisane, że tylko wzrasta. Nie, proszę bardzo, FON. 3 dni temu 40 groszy, dzisiaj 64 grosze. Coś masz, proszę bardzo, można.
Larki i jadę tam.
Ale przypomnijmy, że na przełomie marca i kwietnia było po złoty 95, to tak dla ostrzeżenia. Tak, to tam.
Ja liczę przede wszystkim, że jak mam nadzieję, że wystąpienie prezesa Lisieckiego na Wall Streetie będzie w piątek w trakcie sesji giełdowej i po tym jego przemówieniu akcje PMPG wzrosną do 6 zł i będziemy mieli 100%.
Aha, że najpierw, żeby... A nie, to chyba się nie uda, wiesz co, bo my mamy swoje wystąpienie, już ci mówię, kiedy my to mamy, chyba właśnie w piątek.
To najważniejsze, że prezes Lisiecki był wcześniej niż my.
To chyba się nie uda, powiem ci.
Ale to musisz zmienić.
To się zmieni program, rozumiem, tak? To się zmieni program. No, powiem ci, mamy w piątek o 12:15.
No, musisz to się... Wszystko na 8:00 przez. Żeby jeszcze pan wypuścił depeszę.
Jeszcze, żeby się coś z giełdzie zdążyło stać. Ja rozumiem, że to też może być tak, że w piątek o 9 rano będziemy na 100%, na tych 100%, o 12:15 już nie. Tak, także... Tak, no będziemy, no dobra, pośmiejemy się, jak będzie bliżej tego, tak? No bo będziemy płakać i będziemy, wiesz, wystawimy się tam na strzał. Dobra, słuchajcie.
Czy infoscan powciągną na 5 zł, pewnie, wiesz, kilkudziesięcioma tysiącami złotych i będzie.
Tak.
A po co myślisz, że kupiłem spółkę z Nikonek?
No,
żarty.
Przypominam ci, że na razie jesteś na minus 15% na tym wspaniałym infoskanie. No, dobra, słuchajcie, to co, to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Mistycznym pozdrowieniem, Rafał Iszyński.
Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.